Chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią, napisali zwierzchnicy kościołów z Polski i Ukrainy we wspólnej deklaracji. Metropolici zaapelowali o wzajemne przebaczenie win i pojednanie obu narodów.
Uroczyste podpisanie deklaracji związanej z 70. rocznicą zbrodni wołyńskiej odbyło się w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
Autorzy deklaracji wezwali Polaków i Ukraińców do otwarcia umysłów i serc na wzajemne przebaczenie i pojednanie.
Przypomniano słowa ukraińskiego księdza kardynała Lubomira Huzara, który powiedział, że niektórzy synowie i córki ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego wyrządzili zło. Niestety świadomie i dobrowolnie, swoim bliźnim z własnego narodu i innych narodów.
Jako zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego pragnę powtórzyć te słowa dzisiaj i przeprosić braci Polaków za zbrodnie popełnione w 1943 roku, podkreślił w deklaracji ksiądz arcybiskup Światosław Szewczuk.
Rzeczą bardzo dobrą jest to, że doszło do rozmów. Nie zmienia to jednak sytuacji, iż taka formuła powinna również zostać podjęta przez rządy Polski i Ukrainy, wskazuje dr Dariusz Pucharski, historyk zajmujący się polityką wschodnią.
Tłumaczy, że sprawa ludobójstwa jest kwestią dotyczącą znacznej części społeczeństwa i dziś żyjących jego potomków.
Brak ze strony służb państwowych i tutaj też niestety naszej służby obecnej państwowej, MSZ-u polskiego obecnego, brak takiego jednoznacznego ustosunkowania się, co to jest. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej powinna według mnie, moim zdaniem, również odniesienie do ludobójstwa na społeczeństwie polskim, ludności polskiej, jak i również ludności innych narodowości, ale obywatelstwa polskiego, wymordowanych przez środowiska ukraińskich nacjonalistów z różnych tych formacji.
Ksiądz profesor Waldemar Chrystowski, konsulator Rady Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego, podkreśla, że ważne jest każde duchowe dobro, inicjatywa w dzieło pojednania. Z drugiej strony żadne pojednanie nie może być wpisane w modę na pojednania.
Gdyby tak było, byłoby ono bardzo powierzchowne i oczywiście bezowocne. Myślę więc, że trzeba to, co się wydarzyło i wczoraj, i dzisiaj, ocenić jako krok bardzo ważny, ale zaledwie początek bardzo długiej drogi. Otóż z tej deklaracji nie wynika właściwie, co w roku 1943, ale i w miesiącach, które go poprzedziły, wydarzyło się na terytorium przedwojennej Rzeczypospolitej. To jest na dzisiejszej Ukrainie.
W lipcu mija 70. rocznica zbrodni wołyńskiej, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-45 zginęło około 100 tysięcy Polaków, zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej i miejscową ludność ukraińską.
Około 19 milionów Polaków dostanie informacje o stanie swojego konta w ZUS-ie i prognozowanej wysokości przyszłej emerytury.
W poniedziałek ZUS po dwóch latach przerwy wznawia wysyłkę listów do ubezpieczonych. Korespondencja ma być jaśniejsza niż do tej pory.
W liście będzie podana suma naszych składek w ZUS-ie oraz wyliczone na ich podstawie świadczenie.
Tymczasem profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, podkreśla, że o naszych emeryturach decydują trzy zmienne, których nikt dokładnie nie zna.
Najważniejsza zmienna to jest to prawo, które będzie obowiązywało w momencie wypłaty tychże świadczeń. Czyli może być tak, że dzisiaj bym nabył prawo do emerytury na przykład za 1800 zł, a wtedy, kiedy ją rzeczywiście dostanę, okazuje się, że prawo, które wtedy będzie obowiązywać, będzie na przykład nakazywało wypłatę tylko o 900 zł. Drugi chodzi o prognozę Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wiem, on jest od lat już dotowany z budżetu państwa, czyli nie pokrywa on swoich wydatków. Wiadomo, wpływają składki, wypłaca się z tego świadczenia. No i niestety różnica już jest od dawna finansowana z budżetu. Tu można mówić o pewnych prognozach, ale przecież to są tylko prognozy.
Trzecia równie ważna zmienna, jak dodaje ekspert, zależna jest od stanu demograficznego naszego kraju.
Jeżeli przyrost naturalny się nie polepszy, to trudno będzie znaleźć pieniądze na przyszłe emerytury.
Dzisiaj wiemy, że ilość płacących składki będzie na tyle mała, że dopłata z budżetu przy bardzo niskim poziomie emerytur byłaby tak duża, że nikt tych pieniędzy nie znajdzie, bo pieniądze pochodzą od podatników. Jeżeli ich nie będzie, nie będzie tych pieniędzy. Więc zakładamy jednak wszyscy, że jednak coś się zdarzy ważnego i będziemy bronić naszego przetrwania biologicznego, czyli zwiększy się, mówiąc, przepraszam za to ohydę słowną, nasza dzietność. A jaki będzie skutek tej polityki? polityki. No przecież nie wiemy, bo jeszcze tej polityki nie ma, więc nie wiem, po co ta cała operacja. Może chodzi o to, żeby uświadomić nam, że z OFE będzie jeszcze gorzej, ale to bez tych listów wiemy, że będzie jeszcze gorzej.
Msza święta pogrzebowa w intencji księdza doktora Tadeusza Śmiecha będzie sprawowana w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 w parafii świętej Trójcy w Lyonie we Francji. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz kardynał Tilly Barbarin.
Ksiądz doktor Tadeusz Śmiech zmarł w wieku 61 lat, pełnił posługę proboszcza w Lyonie, był wicerektorem Polskiej Misji Katolickiej, korespondentem Radia Maryja.
Jestem bardzo wdzięczny za jego świadectwo, pełne pogody, życzliwości dla ludzi, a przede wszystkim głębokiej wiary, powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Bardzo mi jest przykro, wiem, że śmierć to jest przejście, ale to jest żal każdego żegnać. I on tyle dobrego robił. Niezwykle kulturalny kapłan, taki człowiek wysokiej kultury, jakiejś takiej miłości do Pana Boga, do człowieka, ale i do ojczyzny. I oczywiście posługa w Radiu Maryja przez lata bezinteresowna. Jesteśmy wdzięczni. Pozostaje nam modlitwa.
To są wiadomości w Radiu Maryja. Czas na informacje ze świata. Obradujący w Brukseli przywódcy państw Unii Europejskiej zgodzili się na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do Unii, poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.
Według dyplomatów rozmowy z Belgradem mają zacząć się w styczniu 2014 roku.
Jednak jeszcze w grudniu obecnego roku Rada Europejska ma potwierdzić tę decyzję w zależności od tego, czy Serbia będzie w praktyce wdrażać porozumienie o normalizacji stosunków z Kosowem.
Konfiskatę samochodu w razie jazdy po pijanemu po raz drugi w ciągu roku przewiduje ustawa przyjęta przez Wyższą Izbę Białoruskiego Parlamentu Radę Republiki.
Ustawa ma na celu zaostrzenie odpowiedzialności za kierowanie pojazdem w stanie upojenia alkoholowego pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających.
Przewiduje ona m.in. zwiększenie grzywny oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej za jazdę po pijanemu. Przekazanie kierowania pojazdem osobie będącej w takim stanie lub odmowę poddania się badaniu alkomatem.
Przy tym pojazd kierowany przez osobę, która popełniła takie wykroczenie po raz drugi w ciągu roku, podlega konfiskacie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy za uwagę.